Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
A przed komputerem poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Bolesław Piecha. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Może pan dzisiaj zapewnić każdego z naszych słuchaczy, że polscy lekarze nie będą musieli wybierać, komu pomóc, kogo podłączyć do respiratora?
No i ja mam oczywiście informacje z Ministerstwa Zdrowia. Póki co sytuacja jest w pewnym sensie pod kontrolą. To znaczy ja sądzę, że łóżek covidowych przy takim nasileniu epidemii, jakie dzisiaj mamy, czyli 5,5 tysiąca zachorzeń dziennie, nie powinno zabraknąć ani łóżek covidowych, ani dostępu do respiratora.
Sytuacja znaczy, pod kontrolą, panie pośle. Jednocześnie czytam doniesienia z ostatnich dni i godzin. Na przykład pacjent z Prudnika, chory na COVID-19, zmarł przed oddziałem ratunkowym w Nysie. Tak pisze Nowa Trybuna Opolska. Informuje, że nie było dla niego miejsca w szpitalu. W innym miejscu czytam, że w Warszawie nawet kilka godzin muszą czekać w kolejce karetki z pacjentami przed szpitalnymi oddziałami ratunkowymi. Jesteśmy 7 miesięcy od początku pandemii. Naprawdę jesteśmy dobrze przygotowani do jesieni?
To jest pytanie do Ministerstwa Zdrowia.
I do wiceszefa Sejmowej Komisji Zdrowia.
Tyle mogę powiedzieć, że oczywiście z tych informacji, które posiadam, ilość łóżek covidowych tak zwanych, centralnie, globalnie licząc w całej Polsce, jest wystarczająca. Przy założeniu, że epidemia nie będzie większa niż 6-7 tysięcy zakażeń dziennie, bo z tej proporcji dopiero wynikają konieczności hospitalizacyjne i ewentualnie konieczności korzystania ze wspomaganego oddychania, czyli respiratora. To, że pacjenta w Prudniku nie zdążono dowieźć, no musiał być w tragicznym stanie i wtedy nawet karetki chyba mają, ERK-i mają takie prowizoryczne respiratory, widocznie nie było żadnych szans. Ja nie chcę tutaj rozstrzygać, bo nie znam tego przypadku. Natomiast gdyby ta epidemia się w dalszym ciągu rozszerzała i tym było takie, jak zaskoczyło nas to kilka dni temu, wtedy będą konieczne sprawy związane do powiększenia i bazy szpitalnej i uruchomienia dodatkowych respiratorów.
Pytanie, czy dziś nie jesteśmy zaskoczeni, panie pośle, bo słyszał pan przed momentem doniesienie naszego reportera z Zakopanego, który informował, że na południu Małopolski nie ma już miejsc, nie ma łóżek covidowych, chociaż dzisiaj zostały uruchomione decyzją wojewody. Tak, szpital w Zakopanem zgodnie z tą decyzją otworzył oddział, na którym jest 21 łóżek, pacjentów ma już 23. Nowy Targ, 53 łóżka, 56 chorych.
Niektóre są w stanie się przekwalifikować, czy odpowiednio zrekonstruować do potrzeb pacjentów covidowych, tych, które nie wymagają oczywiście respiratorów, w sposób dość szybszy.
Ja sądzę, ale jesteśmy krok za, a nie przed tymi przypadkami.
Musi przygotować kolejny oddział i tyle.
Tylko że jesteśmy krok za, a nie krok przed. To są decyzje ogłaszane dzisiaj i dzisiaj nie ma już miejsc. Limanowa, 26 miejsc covidowych, wszystkie zajęte. Nowy Sąd, no, 44 łóżka, wszystkie zajęte.
W ten sposób rozmawiać, panie redaktorze, no to może się okazać, że w jakimś szpitalu tych miejsc braknie. I sprawą Ministerstwa Zdrowia, sprawą wojewody, a dostali określone instrukcje, jest przygotować miejsca dla pacjentów covidowych.
I o to pytam,
szpitale
czy przygotowali?
Mają wiele set albo wiele tysięcy łóżek w samej Małopolsce, więc pewnie takie miejsca przygotują. To nie znaczy, że nie mamy problemów. Głównym problemem, który ja ze swojej obserwacji wieloletniej ochrony zdrowia się spodziewam i bardzo się o nią boję, to jest dostęp do ludzi, którzy te respiratory po pierwsze umieją obsługiwać i po drugie to jest dostęp do służb medycznych, czyli do lekarzy. To jest chyba najbardziej wąskie gardło. O to się boję. Natomiast o miejsca, gdzie chorzy będą mogli być hospitalizowani, gdzie chorzy będą pod respiratorami, zostaną zapewnione. Tego
Bolesław Piecha jest naszym gościem, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, od kiedy pan wie, że do polskich aptek trafi za mało szczepionek przeciwko grypie?
No to jest z tych doniesień, to minister zdrowia, prawdopodobnie minister Kaska dzisiaj powiedział, że dostaniemy około kilkadziesiąt milionów tych szczepionek. Natomiast... No,
kto tak powiedział, że dostaniemy kilkadziesiąt milionów?
Chyba 20 milionów szczepionek, jeżeli chodzi o koronawirusa.
Nie, ja pytam o szczepionki przeciwko grypie, panie
jeżeli
pośle.
Chodzi o sprowadzanie szczepionek, to dzisiaj jest taka sama walka, jak pół roku temu o maseczki, o respiratory i tak dalej. Sądzę, że Ministerstwo Zdrowia tych szczepionek powinno przygotować, bo już najwyższy czas, żeby one były dostępne w aptekach. Ja nie wiem, jakie są procedury dotyczące eksportu i przechowywania tych szczepionek, bo one nie mają długotrwałych tam ważności, to nie jest pół roku to jest nieistotne, one muszą być kilkodniowe. W związku z tym to jest pewne zadanie logistyczne i z tym zadaniem logistycznym musi się uporać i Ministerstwo Zdrowia ze służbami farmaceutycznymi, bo to farmaceuci przygotowują określone szczepionki, miejsce ich przygotowania i dystrybucji.
Panie pośle, momencie, pan jest byłym wiceministrem zdrowia, pan doskonale wie, jak to wygląda. Mamy mieć około 2 milionów dawek szczepionki przeciwko grypie. 2 miliony dawek, a epidemiolodzy, na przykład profesor Maria Gańczak, mówi, że gdybyśmy chcieli zaszczepić grupy ryzyka, czyli osoby starsze i personel medyczny, potrzebujemy 7, 8, 9 milionów dawek. Kto
tak
zawalił?
Dalej,
dlaczego
tak
nie mamy tych szczepionek?
Ja sądzę, że wystarczy, na początek wystarczyłoby te 2 miliony, tylko one by musiały być dostępne z dzisiaj. Sprawdzałem w aptekach. Nie jest z tym najlepiej. Naprawdę nie jest z tym najlepiej.
Nie ma tych szczepionek,
mam nadzieję, że i Ministerstwo Zdrowia, czyli organizator tych szczepionek i służby farmaceutyczne z tym się uporają. I te szczepionki na zwykłą grypę, tą grypę sezonową trafią. Natomiast kto będzie szczepiony, to już nie jest taka prosta sprawa, bo być może byśmy chcieli, ale warunek jest podstawowy. Ten ktoś się musi zgodzić na szczepienie. Z tym w Polsce nie zawsze było najlepiej, ba, na podstawie obserwacji, na podstawie danych i zachowań polskich pacjentów, ta niechęć do szczepionek była dość wysoka. Mam nadzieję, że to się zmieni. Chciałbym, życzyłbym sobie, żeby każdy, kto wyrazi taką zgodę na szczepienie, był zaszczepiony.
Tylko że czytałem to, co mówił pan w tygodniku Do Rzeczy i powiedział pan tam, że jeśli chodzi o zdobycie szczepionek przeciwko grypie, to jest zadanie rządu. Odpowiadając na pytanie, kto zawalił i dlaczego tych szczepionek nie mamy. Ale pan jest wiceszefem Sejmowej Komisji Zdrowia, która dyskutowała o tym problemie w połowie września. Wtedy na tej komisji usłyszeliśmy, że Agencja Rezerw Materiałowych wystosowała zapytania ofertowe do producentów szczepionki i do firm farmaceutycznych. Pytanie jest takie, gdzie wcześniej były służby państwowe, gdzie były służby, które mogły wcześniej interweniować i dlaczego ta interwencja nastąpiła dopiero wtedy, kiedy media zaczęły opisywać kolejki społeczne w aptekach ludzi czekających na tę szczepionkę?
No, to nie jest pytanie do mnie, bo
tak,
ja oczywiście
to jest pytanie do pana.
Nie śledzę tego, czy ja mogę tylko relacjonować to, co zostało wtedy podane. Wtedy było podane taka oto informacja, że tych szczepionek zamówiono ponad 2 miliony sztuk i że to wystarczy dla szczepienia tych, którzy będą chętni. Oczywiście, że musi to ktoś robić w imieniu państwa i to jest oczywiście celowane, to są służby rezerw materiałowych w służbie zdrowia. Mam nadzieję, że jednak się spiszą i jednak ta dostępność tych szczepionek będzie zdecydowanie większa niż dotychczas. Dzisiaj rzeczywiście w aptekach obserwuje się ogromne braki.
Panie pośle,
szczepionek
proszę
przeciwko
nie mówić,
grypie sezonowej.
Proszę nie mówić, że to nie jest pytanie do pana, bo jest pan wiceszefem Sejmowej Komisji Zdrowia, a zgodnie z regulaminem Sejmu, komisje sejmowe między innymi rozpatrują sprawozdania i informacje ministrów oraz kierowników naczelnych organów administracji państwowej, a także
no
kierowników innych urzędów
i
instytucji państwowych oraz analizują działalność poszczególnych działów administracji i gospodarki państwowej. Pan jest od tego w Sejmie, żeby kontrolować, czy minister zdrowia, czy inspektor sanitarny wywiązują się ze swoich obowiązków.
No, myślę, że na ten czas, kiedy było zwołane w połowie września tam te spotkanie, ocenie rozwoju epidemii i tak dalej, mieliśmy trochę inną sytuację. Nikt nie kreślił w Europie, nikt nie kreślił na świecie takiego czarnego scenariusza, z jakim
połowie
mamy
września,
do czynienia dzisiaj.
Pośle.
I w związku z tym przygotowanie czegoś jest bardzo trudne. Proszę pamiętać, że w zeszłym roku musieliśmy setki tysięcy szczepionek zutylizować, bo nikt się nie chciał szczepić.
100 tysięcy.
Pewnie jest zawsze jakaś tam ostrożność z drugiej strony. Pewnie jest ogromna chęć państw, chociażby Unii Europejskiej, żeby zakupić jak największą część tych szczepionek. Czyli rozpoczyna się to, co było charakterystyczne dla pierwszej fazy pandemii. Walka o szczepionki. I to nie jest tak, że tylko Polska ma z tym kłopot, bo kraje europejskie również z tymi szczepionkami kłopot mają.
Bolesław Piecha jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Serdecznie zapraszamy. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha jest naszym gościem. Panie pośle, słuchałem, co mówił wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej o tym, jak jesteśmy przygotowani na tę jesienną, możliwą falę, która już staje się faktem najprawdopodobniej, jeśli chodzi o zachorowania. Doktor Jarosław Biliński mówi tak, chaos i gaszenie pożarów. Gdzie byliśmy przez całe wakacje? Dlaczego nie powstał żaden sensowny plan? Na 40 pacjentów przypada teraz jeden lekarz i dwie butle z tlenem.
No to są pewnie jakieś wycinkowe dane pana doktora Bilińskiego, zresztą go znam, nie od dziś. Ja sądzę, że są pewnego rodzaju porozumienia, bo o tym wiemy, z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, bo to na nich dzisiaj spoczywa jakby obowiązek, jakby scedowane są obowiązki dotyczące diagnozowania tego genetycznego testów koronawirusa. Niestety, no, jest trudna sytuacja. To jest tak, że my mamy służbę zdrowia, tą taką pierwszego kontaktu mocno sprywatyzowaną i tam bardzo często pacjent niestety odbija się od drzwi i to nie jest dobra informacja dla naszych pacjentów. Myślę, że jest to dzisiaj problem numer jeden, czyli problem, jak otworzyć polskie przychodnie dla pacjentów, również tych zakażonych koronawirusem.
No właśnie, problem numer jeden, ten, z którym się zmagamy, koronawirus, każdego dnia o tym mówimy, rozmawiamy i zastanawiam się, dlaczego w ramach rekonstrukcji rządu nie powstał na przykład nie powstało stanowisko wicepremiera do spraw pandemii, dzięki czemu można by odciążyć ministra zdrowia, który mógłby zajmować się czymś innym. Pana to nie zdziwiło?
Nie, ja nie brałem udziału w rekonstrukcji rządu i nie wiem, czy w ogóle są takie stanowiska przewidziane, żeby wicepremier akurat zajmował się pandemią.
No, skoro może być wicepremier do spraw nadzorowania ministra sprawiedliwości, to dlaczego nie?
Sztab kryzysowy i należałoby te obowiązki scedować również na jednego z dobrych urzędników uzbrojonego, chociażby w pełnomocnictwa samego premiera, żeby mógł to koordynować. Ministerstwo Zdrowia zajmuje się wieloma sprawami, nie tylko koronawirusem. Słyszeliśmy o onkologii, słyszymy o chorobach serca. One nie zniknęły, one są również z nami. Więc być może dobrze by było w kancelarii premiera stworzyć pełnomocnika do spraw pandemii, który by się zajmował tylko i wyłącznie pandemią, czyli dostępem pacjentów do służby zdrowia i tej podstawowej, i tej specjalistycznej, na bieżąco spróbować wyprzedzić, bo to też nie jest łatwe. Nie ma dzisiaj mądrego, który powie, jak ta pandemia się będzie gdzieś tam rozwijała, żeby przygotować odpowiednie miejsca dla hospitalizacji zakażonych i jednocześnie, żeby zapewnił odpowiednie ilości miejsca i ich rozmieszczenie, bo to też jest ważne w ramach całego kraju dotyczące miejsc respiratorowych, bo to są zadania ochrony zdrowia. Te drugie zadania są po naszej stronie i z tym też jest różnie, bo ten program maseczkowy jest taki sobie. Jeszcze dzisiaj spotyka się ludzi, którzy uważają, że maseczek w przestrzeni publicznej nie trzeba nosić, bo niczego się nie dzieje.
A wie pan, dlaczego uważają, albo jakimi wypowiedziami się podpierają z ostatnich kilku miesięcy? Na przykład wypowiedzią Łukasza Szumowskiego, prawda, który w RMF FM mówił: maseczki nie pomagają, nie zabezpieczają przed wirusem, nie zabezpieczają przed zachorowaniami. Podpierają się wypowiedziami pana ministra Pinkasa, który w dzienniku Gazecie Prawnej mówił o tym, że możemy sobie przecinać biustonosze na pół, a w majtki wkładać sobie lód powinni politycy opozycji. Ci ludzie podpierają się wypowiedziami pana profesora Guta, który także mówił o tym, że Chiny poszły dziwną drogą, że nakładają wszystkim na twarz maseczki. Patrzymy na to krytycznie, tak mówił pan profesor. Doradca głównego inspektora sanitarnego.
To są pewnie osobiste zdanie pana profesora, którego zresztą bardzo cenię i pozdrawiam.
I osobiste zdanie ministra.
Wcale nie jest to osoba, która jest pozbawiona sensu i nie zna się na epidemiologii, bo się akurat zna. Natomiast te wypowiedzi pewnie w tamtym czasie były dość niefortunne. Dzisiaj wiemy, że maseczka to jednak jest jakaś tam bariera, może nie w 100%, ale 100% środków zapobiegawczych nie ma, bo nie mamy szczepionki, na pewno nie mamy leku i mieć nie będziemy jeszcze przez długi czas. Proszę mi wierzyć, jeżeli szczepionka na koronawirusa będzie w przyszłym roku na początku, to będzie ogromny sukces światowy. Nie mówię już o sprawach leku. Z wirusem znamy się jako lekarze przynajmniej 60-70 lat i póki co nie udało się nikomu stworzyć leku skutecznego, który zwalczałby wirusa, więc o tym zapomnijmy. Jednak te wypowiedzi polityków w tamtych czasie może były takie troszeczkę nonszalanckie. Sądzę, że dzisiaj na pewno się z tego wycofują.
A czy premier Mateusz Morawiecki nas okłamał, kiedy mówił, że jest coraz mniej zachorowań, koronawirus jest w odwrocie i nie ma się już czego bać? A mówił tak na przykład.
Nie sądzę, że nas
okłamał,
bo wypowiedział to w odpowiednim kontekście i to z tego, co pamiętam, był czerwiec. I wtedy rzeczywiście mieliśmy zwolnienie i jakby optymistyczne. Wszyscy chcieliśmy żyć nadzieją, że z koronawirusem już sprawa jest załatwiona i on gdzieś tam w tym upale lipcowym, sierpniowym zginie. Niestety rzeczywistość okazała się inna i tu jest apel, żeby z dużą pokorą, również politycy, ale i lekarze, ale i ci epidemiolodzy, i ci, którzy tworzą wzory matematyczne dotyczące różnego rodzaju epidemii, jednak z pokorą się przyjrzeli, że nie wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o te sprawy sił natury, bo takie nazwy, da się przewidzieć. To nie było dobre stwierdzenie, ale wtedy wszyscy, myślę, że nawet pan, chciał mieć nadzieję, że mamy kłopot z pandemią. No,
mogliśmy chcieć, panie pośle, tylko że pan premier Morawiecki, ja sprawdziłem to dokładnie, mówił o tym, że nie ma się czego już bać i że wirus jest w odwrocie, w dni, kiedy było 19 i 14 zgonów, to było dzień po dniu, z powodu koronawirusa i to było 3 razy więcej niż w poprzednich dniach. A po drugie, pan premier mówił to w czasie, kiedy liczba zakażeń znowu zaczęła rosnąć. 30 czerwca było ich 239, a następnego dnia 382. I pan premier następnego dnia te słowa powtórzył. Najzwyczajniej w świecie.
Jak pan widzi, 250-300 przypadków zakażeń koronawirusa, to dzisiaj to są bardzo niewielkie dane, bardzo byśmy się cieszyli.
No jasne, że dzisiaj. Poniżej, ale wtedy to była rzeczywistość, w której
żyliśmy. Ja sądzę, że nikt nie był w stanie przewidzieć tego wytworu epidemii. Nawet Światowa Organizacja Zdrowia, wszystkie państwa europejskie wtedy zwolniły. Wydało się, że świat złapał oddech i że ta pandemia przeszła na drugą półkulę i nie wróci. No ale Ziemia jest okrągła i przybiało z powrotem.
Panie pośle, mówiliśmy o respiratorach, ale wróćmy, bo to ważny wątek. W ciągu 2 tygodni potroiła się liczba chorych wymagających respiratora właśnie. Czy rozumie pan, dlaczego pan premier mówi o respiratorach, których część jest objęta klauzulą tajności?
Ja nie słyszałem tego stwierdzenia, więc nie wiem. Nie powtórzę panu, bo nie wiem, co to jest klauzula tajności. Ja sądzę, że ilość respiratorów według Ministerstwa Zdrowia, a taką informację w Sejmowej Komisji Zdrowia oczywiście w współpracy z ministerstwem powziąłem, na razie jest wystarczająca ilość. To znaczy, że mamy obłożenie nie większe niż 40-50% respiratorów. Samo ministerstwo twierdzi, że gdyby udało się utrzymać ten poziom zakażeń, jaki jest dzisiaj, no może dzisiaj to już lepiej, ale wczoraj czy przedwczoraj około 5000, to polska służba zdrowia będzie wydolna. Inne jest pytanie, co się stanie, jeżeli ją przekroczy. Wtedy rzeczywiście trzeba uruchamiać nadzwyczajne środki.
Pan premier mówi tak, łączna liczba respiratorów w Polsce przekracza 10 tysięcy. Są też dodatkowe w Agencji Rezerw Materiałowych, których liczba objęta jest klauzulą tajności.
No to ja tego nie powiem, skoro jest tak, pan premier nałożył klauzulę tajności, to co pan nie pyta, czy ja nie badam tego, jakie są zapasy respiratorów w agencjach.
Nie,
natomiast muszę powiedzieć, że 10 tysięcy respiratorów, to rzeczywiście jest prawda, tyle tylko, że pod tymi respiratorami też leżą ludzie z innymi schorzeniami i które też tych respiratorów wymagają. O wypadkach drogowych nie wspomnę, o ciężkich sprawach sercowych nie wspomnę.
No ale pytanie jest rzeczywiście zasadne, kto te respiratory obsłuży, bo tu jest największy problem i mówią także o tym lekarze.
I tu pan, panie redaktorze, uderzył w sedno. Najtrudniejsza sprawa będzie niestety z czynnikiem ludzkim, czyli tymi, którzy te respiratory potrafią obsługiwać, a to nie jest prosta sprawa, i oczywiście tymi, którzy będą kwalifikowali tych pacjentów pod ten respirator, bo to nie jest tak, że każdy chory na koronawirusa, nawet z takim średnio ciężkim przebiegiem, wymaga leczenia respiratorem, czyli wspomaganiem oddechu. Część pacjentów, tych dzisiaj leżących w szpitalu, jest po prostu pod tlenem. To znaczy ma dostarczany tlen z centralnych tlenowni. Nasze szpitale są tak przygotowane, że przy każdym łóżku, takim w szpitalu w miarę nowoczesnym, powiedzmy Gierkowskim, jest możliwość podłączenia respiratora z centralnej tlenowni, czyli po prostu mówiąc kolokwialnie ze ściany.
Pamięta pan, że kiedy był pan wiceministrem zdrowia, anestezjolodzy wyjeżdżali z Polski, bo to był 2006-2007 rok, anestezjolodzy wyjeżdżali do pracy za granicą. Wyrzuca pan sobie teraz, że wtedy nie udało się ich jednak zatrzymać?
No jasne, że to były bardzo trudne czasy, ale to jest kwestia naszych 30 lat. Po prostu my zderzyliśmy się z tej takiej biedy i oczekiwań z drugiej strony lekarzy wysoko wykształconych, wysoko wyspecjalizowanych. Sądzę, że ten eksodus lekarzy oczywiście zdecydowanie zelżał. Nie ma takiego silnego jakby naporu. Z drugiej strony po to, żeby tego anestezjologa wykształcić, potrzeba, panie redaktorze, 10 lat. I tego się nie da specjalnie skrócić, ponieważ takie są wymogi współczesnej nauki medycznej i współczesnych procedur, które wymagają ani takiej, ani innej specjalizacji. A ten anestezjolog z tymi odpowiednimi uprawnieniami może pacjenta chorego nie tylko na zapalenie płuc koronawirusowe podłączyć do respiratora, ba, musi nastawić odpowiednie parametry, bo respirator to nie jest zabawka dla dzieci. To po prostu jest bardzo precyzyjne urządzenie, które bazuje na pewnych danych, które może wprowadzić tylko lekarz albo osoba wykształcona, przygotowana do obsługi tego respiratora. I to na pewno będzie jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed ministerstwem.
Panie przewodniczący, jeszcze w tym miesiącu Trybunał Konstytucyjny ma zbadać przepisy o aborcji i ogłosić, czy zgodny z ustawą zasadniczą jest przepis, który pozwala na przerwanie ciąży, gdy u dziecka podejrzewana jest choroba lub upośledzenie. Da się taki zakaz wprowadzić szybko, bez dodatkowych przepisów, które przyniosą wsparcie dla kobiet, jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że te przepisy są niezgodne z konstytucją?
To znaczy, jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna te przepisy jako niekonstytucyjne, to pewnie trzeba je będzie zmienić. Trzeba je będzie zmienić ustawą. Tego się nie da zrobić w całkiem inny sposób, ponieważ to są tak bardzo ważne konstytucyjne prawa, że tutaj ani apele, ani zakazy, ani różnego rodzaju klauzule niczego nie zmienią. Oczywiście to wymagało będzie oczywiście przygotowania odpowiedniego oprzyrządowania prawnego i to na poziomie ustawy, nie żadnego rozporządzenia.
Tak, tylko co w takiej ustawie powinno być? Bo pytam o to, czy taki zakaz, wprowadzenie tego zakazu w życie po ewentualnej decyzji Trybunału powinno się wiązać z jakimiś decyzjami dotyczącymi kobiet i wsparcia kobiet, które znajdą się w takiej sytuacji.
No, kobiety jakieś tam wsparcie mają, jeżeli chodzi o decydowanie się na... Decydowanie się i to są wsparcie jest zagwarantowane w odpowiednim ustawodawstwie. No, nie zapominajmy, że jest oczywiście osłona budżetowa na to przygotowana. Jak to funkcjonuje dzisiaj, no to pewnie będzie pan miał wiele przykładów. Nie badałem tego, więc nie wiem. Natomiast po pierwsze, najpierw chciałbym wysłuchać i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a potem pozwoli pan, że będzie trochę czasu, żeby się zastanowić, jak te problemy rozwiązać.
Znaczy, jeśli wyłączymy możliwość przerywania ciąży z powodu wady płodu,
tak zwanej eugenicznej, no,
to prawie w ogóle nie będą wykonywane w Polsce zabiegi przerywania ciąży?
Przerwanie ciąży wykonanych z przyczyn eugenicznych nie jest dużo i pan o tym doskonale wie, więc ja sądzę, że to nie jest problem na skalę jakiegoś tam państwa. Być może, tak jak każda ustawa światopoglądowa, tak jak każda ustawa mówiąca życie albo inne rozwiązania, budzi kontrowersje i budzi z jednej strony protesty, z drugiej strony protesty przeciwko protestom. Ja uważam, że w ferworze walki pandemicznej, forsowania jakichkolwiek rozwiązań w tej chwili nie jest rozsądne.
Panie pośle, czytam doniesienia portalu OKO.press, który pisze tak. Przyjęcie wniosku przez Trybunał Konstytucyjny sprawi, że aborcja będzie legalna tylko w przypadkach, gdy zagrożone jest życie czy zdrowie kobiety oraz w przypadku gwałtu. W 2019 roku spośród 1100 legalnych aborcji, aż 1074 to aborcje z powodu wad płodu. Prawie tak, 98%. Dlaczego pan mówi, że to jest mało takich przypadków, panie pośle?
Zespołu Downa, który nie jest z korzeniem śmiertelnym, aczkolwiek w pewnym procencie na pewno, tak? Poprzez oczywiste różnego rodzaju ciężkie uszkodzenia płodu, które uniemożliwiają w ogóle życie poza łonem matki. Ja nie chciałbym tutaj na gorąco deklarować czy dyskutować na ten temat. To jest sprawa zbyt poważna, żeby się rozprawić w otoczeniu koronawirusa i tych emocji, które dzisiaj politycznie nam wszystkim jakieś tam przeszkadzają albo nas mobilizują do odpowiednich działań.
Panie pośle,
tu
proszę
nie
wybaczyć.
Da się tego zrobić na kolanie.
Panie nie, redaktorze, ale nikt nie namawia pana, żeby pan robił to na kolanie. Obywatelski projekt przepisów w tej sprawie leży od kilku lat w Sejmie, panie pośle. I proszę nie mówić o dyskutowaniu ad hoc na kolanie, bo ta dyskusja trwa wiele, wiele lat. Pytanie
i
jest
będzie
takie.
Trwała,
czy jeśli Trybunał...
I będzie trwała.
Okej, okay, a jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że aborcja w przypadku trwałego uszkodzenia czy wadu płodu jest zgodna z konstytucją, to Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyło do zmiany tych przepisów?
Tego nie wiem, to pewnie nie wynikało z dyskusji. Na razie poczekajmy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest ten wyznacznik, który w jakiś tam bardzo ważny sposób modyfikuje, kieruje albo nawet kreuje konieczność zmian w prawie. I pewnie wtedy, jeżeli uznam takie, a nie inne rozwiązanie za konstytucyjne lub niekonstytucyjne, będziemy się na tym pochylać. Przestrzegam przed szybkimi, gwałtownymi ruchami.
To jeszcze wokół neonatologii chwilę... W tym obszarze pobądźmy, bo Fundacja Rodzić po Ludzku ma apel w sprawie noworodków, tych, które urodziły się za wcześnie albo są chore i są rozdzielone od rodziców. Tak nie powinno być, apelują autorzy petycji w tej sprawie i piszą do ministra. Czy Sejmowa Komisja Zdrowia zajmowała się tym problemem?
Nie zajmowaliśmy się tym problemem, ale tak nie powinno być, to jest jasne. Ja wiem, że mamy tam taką otoczkę wzmożonego nadzoru sanitarnego w szpitalach, ale sądzę, że matka ma dziecko przedwcześnie urodzone, te, które jest chore, potrzebuje matki. Dla matki powinno się znaleźć miejsce w szpitalu. Ja sam jestem dziadkiem, mam wnuczęta, które były w szpitalu, bo się urodziły wcześniej, bliźnięta zresztą. I moja córka była w szpitalu również, mimo iż już zaczęły narastać pewne takie zagrożenia, nie tyle epidemiologiczne, to był sezon grypowy. Ja nie mogłem ich odwiedzić, ale przyjąłem to z pokorą, ponieważ życie tych dwóch moich wspaniałych wnuków było najważniejsze.
No jasne. Ja pytam o to, czy zajmowało zajmowała się tym Komisja Zdrowia, bo...
Nie zajmowała się tym Komisja Zdrowia. Nawet nie wiem, czy w programie prac komisji zostało to zgłoszone. Nie wiem. Poinformuję pana.
To nie ja się tym interesuję, tylko osoby, które są szalenie tym zainteresowane, protestują, organizują pod szpitalami pikiety, dlatego że odnoszą wrażenie takie. Politycy zajmowali się ostatnio sami sobą. Rekonstrukcją rządu, tym, kto będzie ministrem, jak się podzielicie stanowiskami. A to jest realny problem. Życie, problem, z którym zmagają się rodzice tych dzieciaków.
Panie rektorze, ktoś te decyzje musi podejmować. No podejmuje je rząd. W każdym porządku demokratycznym ktoś podejmuje i podejmuje rząd. I ten rząd musi być spójny, mieć jakąś podstawę programową, mieć jakiś kierunek działań. I to jest rzecz dla demokratycznego państwa bardzo, ale to bardzo ważna. I politycy zawsze zajmują się sobą, ale nie tracą jednak, mimo wszystko, mimo całych pana zastrzeżeń, jednak z widoku tych spraw, które gdzieś tam bulwersują opinię publiczną. I pewnie tym problemem obecności matek wśród dzieci chorych, wcześniej urodzonych w szpitalu, powinna być rozwiązana z korzyścią dla dzieci i dla mam.
Wydaje mi się, że ten problem jednak zniknął z pola widzenia osób, które odpowiadają za politykę zdrowotną, ale może się mylę. Panie pośle, rząd wprowadza w całym kraju ograniczenia i różne przepisy dotyczące reżimu sanitarnego, między innymi noszenie maseczek i zachowanie dystansu, tu się nic nie zmienia. Tymczasem na kongresie Wielki Projekt Polska pan wicepremier Jarosław Kaczyński bez maseczki wręczał nagrodę Bronisławowi Wilcztajnowi, a na miesięcznicy smoleńskiej trudno było dopatrzyć się dystansu społecznego między politykami Prawa i Sprawiedliwości. Jaki to jest przykład dla tych, którzy to
oglądają? No i pewnie takich przykładów będzie więcej. Ja takich przykładów nie popieram. Jak wychodzę z domu, zakładam maseczkę, zdejmuję jej w pracy, jak jestem sam, zakładam tą maseczkę, jak wychodzę. Nie tylko dlatego, czy tam wierzę w tą maseczkę, czy nie, bo ona w pewnym stopniu jest barierą dla transmisji tego wirusa. Być może niedoskonałą, ale doskonałych środków nie mamy, ale sądzę, że od polityków no, trzeba wymagać przykładu. I ja też niewygodna jest ta maska. Trudno mi powiedzieć, że to jest jakieś coś komfortowego. Uważam, że to jest mój obowiązek, obywatelski obowiązek.
No, pytany o to pan minister Dworczyk tłumaczył wicepremiera Kaczyńskiego, że ten był w pracy, a w pracy nie musi mieć maseczki.
No jest to jakieś tam tłumaczenie. Nie oglądałem tej transmisji. Wiem, że zdjęcia się zawsze pojawiają. Pewnie zawsze będziemy mieli takie sytuacje. No paparazzi są na świecie i ci, którzy obserwują polityków również.
To nie paparazzi, to była oficjalna impreza.
Uważam, że politycy powinni pamiętać o tym obowiązku noszenia maseczek, bo sami go proponują i sami egzekwują od obywateli noszenie tych maseczek.
Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, dziękuję. Do zobaczenia.